zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Ze mną też pan Stanisław Zejfryd. Witam pana, dobry wieczór. 130 lat Gazety Gdańskiej. Na łamach tejże gazety ukazują się felietony pana autorstwa i też przy okazji mały jubileusz, bo to już dziesięciolecie od momentu, kiedy ten pierwszy felieton tam się ukazał.
No tak, to miało to miejsce, jeżeli dobrze pamiętam, w 2010 roku, po którejś z wystaw w Sobockim Domu Aukcyjnym. Pamiętam, no nie był jakiś wielki felieton, to, ale to było takie spuentowanie galerii, która pracuje w Sopocie już od dawien dawna, Sopocki Dom Aukcyjny. I pisałem tam o Szkole Sopockiej i o tym, czy Szkoła Sopocka z takim zapytaniem, czy ona jeszcze kiedyś powróci, czy będzie miała jeszcze swój początek, drugi początek. Chociaż drugi początek i tak w 1960 roku miała, tak, bo to była druga szkoła gdańska, wtedy kiedy szkoła przenosiła się z Sopotu do Gdańska, właściwie był 54 rok, ale ta szkoła trwała jeszcze, mówię o Szkole Sopockiej, o wydarzeniu artystycznym, ona trwała jeszcze do lat 60. Dopiero potem powstała ta, utworzyła się, czy po przejeździe Potworowskiego do Polski, utworzyła się drugie spojrzenie na Szkołę Sopocką, już nie tak kolorystyczne jak wówczas, bo to było zupełnie coś innego, tak? To była kontynuacja polskiego koloryzmu, który przywieźli z Paryża polscy malarze i usadowili się w Sopocie, tak? Na bohaterów Westerplatte 24 powstała Szkoła Sopocka, która miała swoją kontynuację przez wiele, wiele lat później. I kiedy malowali tam wspaniali ludzie.
Zresztą pan oddaje im hołd, chyba to jest właściwe słowo, w swoich felietonach i też w swojej książce Galeria Sztuki Gdańskiej, bo te felietony znalazły miejsce właśnie w takiej publikacji, która jest zbiorem przynajmniej jakiejś części felietonów, które regularnie ukazują się na łamach Gazety Gdańskiej.
No właśnie tak. To tutaj jest 33 felietony, tak, zawarte w 7 takich rozdziałach. Może nie najszczęśliwiej podzielonych, ale jak gdyby oddający charakter sztuki gdańskiej, rozwoju sztuki gdańskiej w przeciągu właściwie dwóch wieków, tak? Bo to jest od 1900 roku do dzisiejszego dnia, do śmierci. Ostatni felieton to jest felieton poświęcony Markowi Modelowi, profesorowi, nieprawdopodobnemu człowiekowi, malarzowi, który niestety nie mógł jak gdyby do końca spełniać swojej powinności artystycznej, bo rozwijał się nieprawdopodobnie dobrze, był już znakomitym malarzem. Te felietony dają pewien obraz sztuki na przestrzeni powiedzmy dwóch wieków w Gdańsku, ale też nie do końca. Ja jestem przekonany, że gdyby udało się i gdybym znalazł sponsorów na następną książkę, to podejrzewam, że następna mogłaby być jeszcze ciekawsza.
Próbowałam się doszukać klucza w tej książce, no bo nie znam też wszystkich felietonów. Jaki pan miał zamysł? Bo musiał pan wybrać, okroić. To jest bardzo trudne dla twórcy.
No tak, tutaj redaktor pisze o 300 felietonach, ich jest o wiele więcej, jest ponad 500, no więc musiałem dobrać. Zastanawiałem się, czy pójść drogą artystów, czy pójść drogą wydarzeń, czy pójść drogą historii. Wybrałem taką pośrednią ścieżkę i sięgam do tych XIX-wiecznych malarzy. To jest oczywiste, że są to malarze pochodzenia niemieckiego, to są Niemcy po prostu. Ale też jak gdyby przechodzę za chwileczkę do XX wieku, gdzie pojawiają się malarze Wolnego Miasta Gdańska.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy trop, który pan poruszył, bo nie należy zapominać, że sztuka mocno jest jednak związana z polityką, co pan udowadnia w swoich felietonach. I ci malarze gdańscy to jest bardzo dobre określenie, bo trudno ich nazwać i polskimi, i niemieckimi. No byłaby to chyba duża niezręczność.
No właśnie, ja tutaj przedstawiłem rodzinę Meyerheimów.
To jest bardzo utalentowana rodzina zresztą.
Bardzo, tak. To nie ulega wątpliwości. To 9 malarzy, począwszy od dziadka, syna, wnuka. Wśród wnuków jest najlepszym malarzem z rodziny Meyerheimów, Paul Meyerheim. I jego przedstawiam w osobnym felietonie. I no, no to była pewnego rodzaju trudność. Czy wybrać na przykład Edwarda Hildebrandta, czy może, nie wiem, innych malarzy, czy może właśnie rodzinę Meyerheimów. Ale wydało mi się, że w tej rodzinie jak gdyby zawarta jest taka historia gdańska, która pokazuje trudne lata XIX wieku, kiedy rodziło się właściwie w Gdańsku towarzystwo artystyczne, bo w 1804 roku powstała dopiero szkoła artystyczna w Gdańsku, która wydała nieprawdopodobnych malarzy, niesamowitych w ogóle. I od tego momentu ta nowa historia malarstwa w Gdańsku zaczęła się rodzić. Bo oczywiście było wcześniej bardzo wielu świetnych, renesansowych, barokowych twórców, ale postanowiłem zająć się Gdańskiem od tego 1800 roku. Ja się spotykam czasami z takim poglądem, że Gdańsk to była
jakaś nisza.
Nisza, tak, wielka w europejskim malarstwie, co nie wydaje mi się prawdą. Moi koledzy, znawcy kultury, znawcy malarstwa gdańskiego uważają, że to do niczego się nie nadaje to malarstwo. A to są świetne, romantyczne obrazy, niesamowita ta historia romantyzmu europejskiego. Tutaj jest bardzo mocno zaznaczona, jeżeli chodzi o malarstwo gdańskie. Z tym, że jest pewien problem. Tu nie ma polskich malarzy. Nie ma tych takich nazwisk, które chcielibyśmy znać, jak pozytywistycznych czy romantycznych, prawda? Takich, którzy w Polsce się by świetnie rozwijali w tym okresie właśnie. Tutaj takich malarzy niestety nie ma. Ale jest to specyficzny moment, gdzie warto jak gdyby pokazać ten początek malarstwa, który w Wolnym Mieście Gdańsku nieco się rozwinął, jeżeli chodzi o Polskę, ale też nie za bardzo. Ale jeżeli dojdziemy do tego, to chętnie opowiem o tym.
Nie wiem, czy dzisiaj wystarczy nam czasu. Dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że nie znalazłam tu żadnej kobiety, malarki. Czyżby nie było w tym czasie? Już nie. Współcześnie tak, bo poświęcił im pan osobny rozdział, tak. Zwłaszcza przy Szkole Sopockiej. Tak. Natomiast malowały kobiety, malowały?
Tak. Jest taka malarka, Van Brelik, pochodząca z Nowego Stawu na Żuławach. Bardzo dobra. Ona wypłynęła troszeczkę później, to jest koniec wieku XIX, ale niemniej w tej chwili ona mi przychodzi do głowy, ale tych malarek było więcej, kilka, na pewno. Natomiast rzeczywiście nie poświęciłem im, na co będzie miejsce w następnej książce.
Czyżbym pana zainspirowała?
Właśnie, tak.
Bo może warto jednak wspomnieć, że też były utalentowane kobiety, artystki.
Tak, absolutnie tak. Zgadzam się. Tak. I to dobre.
Ja bym chciała wrócić do pomysłu na tę książkę i na te felietony, bo tak jak powiedziałam na początku, to jest kompilacja.
Tak.
Tutaj mamy nie tylko felietony, ale są też wywiady, są też relacje z wystaw. Od początku pan myślał, że to będzie miało właśnie taką formę?
Nie, właściwie tutaj najważniejsze było to, że to była rocznica nasza, tak? Rocznica naszej gazety, 130 lat, więc w pewnym sensie chcieliśmy pokazać, jak długo istniejemy na rynku i co się w tym czasie działo. Oczywiście to jest ostatnie 11 mniej więcej lat, tak? Ale przecież pierwsze wydarzenia w naszej gazecie kulturalne miały miejsce już dosłownie po powstaniu gazety w 1900 roku. Zostali wydani Krzyżacy i wtedy redaktorem naczelnym naszym był Aleksander Majkowski, postać kaszubskiej literatury. Wtedy zaczął współpracować, nie mamy tego w pełni udokumentowanego, Stanisław Przybyszewski z nami. Więc chcieliśmy pokazać, skąd my jesteśmy, kto dawał nam początek, więc słynni ludzie, słynni pisarze i oczywiście malarzy tam nie ma, ale w tych gazetach, które ukazywały się w okresie międzywojennym, jest dużo relacji malarskich. Ja zresztą korzystam z niektórych i przywołuję je na łamach tej książki, relacje z wystaw na przykład.
Tak, ale też pokazuje pan specyfikę miejsc. Pisze pan o Sopocie, który był Sopotem, kiedy pan próbuje określić malarstwo czy artystów, którzy przyjeżdżali do Sopotu, bo również o tym pan pisze, na przykład o Wojciechu Kosaku, który polubił chyba uzdrowisko i bywał tutaj. Też konie przecież były dla niego bardzo istotne. Mam takie wrażenie, że starał się pan zachować proporcje między Gdańskiem a Sopotem.
To może nie tak do końca, ale rzeczywiście ten Sopot wypłynął jako uzdrowisko, tak? Jako miejsce, gdzie przyjeżdżali znani ludzie i nie tylko z Polski, ale również i z Niemiec. Pisałem o Kosaku, tak? On był bardzo mocno związany niestety z czarnymi huzarami, z tymi legionem niemieckiego wojska tutaj we Wrzeszczu stacjonującym. był zaprzyjaźniony z cesarzem Niemiec Wilhelmem II, zaprzyjaźniony z jego synem, który tu był dowódcą tego oddziału czarnych huzarów, wielkim malarzem, przyjacielem Mentzla. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że przy pisaniu tego fragmentu o Kosaku właśnie spotkałem takie zdjęcia z Adolfem Mentzlem, no, wyjątkową postacią malarstwa europejskiego. Także Kosak przyjeżdżał tu, bo lubił to miejsce po prostu. Lubił Sopot, lubił tutaj bywać na wyścigach konnych, lubił bywać na kortach tenisowych sopockich. Tutaj spotykał się z różnymi damami polskiego sportu, tenisistkami.
Tak, ja właśnie wspomniałam o tym Kosaku, tak. Bo chciałam zwrócić uwagę, że też ważna jest otoczka. Pisze pan w swoich felietonach właśnie o pewnej specyfice, atmosferze, takich socjologicznych zjawiskach, które miały wówczas miejsce. Tak. I ten Kosak jest tego najlepszym przykładem. Trudno oczywiście rozmawia się, kiedy ma się tyle felietonów. Każdy z nich coś wnosi i każdy jest rzeczywiście bardzo wartościowy. Dużo miejsca poświęca pan Oliwie.
Oliwie dlatego, że no, Oliwa jest wyjątkowa.
Zgadzam się, bo tam mieszkam.
Ja też. Oliwa jest wyjątkowa i w moich tych felietonach i wcześniej, nie wiem czy zwróciła pani uwagę, że również nasza gazeta była organizatorem wielu wystaw. I jedna z tych wystaw była poświęcona Oliwie i to była wystawa, przynajmniej dla mnie, jedna z lepszych, które zrobiliśmy. Było ich 10. Także to też jest podkreślenie jak gdyby takiej ciągłości tej kultury wybrzeżowej i tego miejsca, gdzie Oliwa była miejscem, jeden z tych tytułów, jeden z rozdziałów nazwałem nieskończona ilość pejzaży. Tak? Tutaj było tyle miejsc do malowania i tutaj malowali tacy ludzie, że zbierając fotografie, zdjęcia do tych tekstów, nie miałem żadnego problemu ze znajdowaniem obrazów takich. Willibald Werner, no niesamowite pejzaże oliwskie. Tych malarzy jest kilku. Co poza tym jest ważne? To, że większość z tych malarzy mieszkała w Oliwie.
Ale też to było takie miejsce, gdzie gromadziła się śmietanka artystyczna. Oliwa w pewnym momencie stała się taką mekką artystów. Tak przynajmniej wynika z pana felietonów.
No tak, tak, tak. Ja nie mam dokumentów na przykład na to, że zbierali się w jakiejś kawiarni oliwskiej, ale na pewno tu przyjeżdżali odpoczywać i Oliwa była kurortem, gdzie było czyste powietrze i można było spokojnie nabierać siły. Tutaj był Rilke na przykład przyjeżdżał. Tu wielu znanych ludzi przyjeżdżało, bo nie dość, że można było spacerować po tym świetnym, pięknym parku i jak gdyby wdychać to czyste powietrze, to jeszcze w dodatku tu można było spotkać bardzo ciekawych ludzi.
Jakich ciekawych ludzi, o tym przekonamy się czytając felietony pana Stanisława Zejfryda. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja,
książka
bardzo.
Galeria Sztuki Gdańskiej, felietony, komentarze i wywiady. Taka kompilacja, o której rozmawialiśmy, ale też można śledzić pana felietony po prostu w
Gazecie Gdańskiej.
Gazecie Gdańskiej, tak, co tydzień.
To zapraszam w takim razie do najważniejszego felietonu ostatniej gazety, Mordercy spod Poczty Polskiej.
No brzmi intrygująco.
No więc właśnie, zapraszam, szczególnie Gdańszczan, do przeczytania tego tekstu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję
Oli Woźniak za zrealizowanie programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do widzenia.
Zakręceni wokół sztuki.